Mówiliśmy przed chwilą o nutrigenetyce, czyli o nauce o tym, jakie geny mamy i jakie one mają oddziaływanie na to, co jemy. Ale jest druga dziedzina, która jest podobnie brzmiąca, i to jest nutrigenomika. Jaka jest różnica między jednym a drugim, pani docent?
Nutrigenetyka to, tak jak już pan powiedział, panie redaktorze, to jest wpływ naszych genów na to, co możemy jeść, co nam służy albo co nam nie służy. Natomiast nutrigenomika to jest jakby odwrotna strona. Jak czynniki żywieniowe mogą wpływać na nasze geny, a te z kolei jak mogą wpływać na występowanie chorób.
Czyli w jaki sposób możemy poprzez dietę wpłynąć na zmianę naszego genomu.
Tak jest, na zmianę naszych takich, powiedziałabym, polimorfizmów genetycznych, które będą warunkowały wystąpienie chorób, na przykład chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, lipidemii, nowotworów i innych.
Czyli z tego, co pani mówi, to wygląda tak, że nutrigenomika jest to nauka, która pozwala zmieniać nas.
Tak, absolutnie, ale i nutrigenetyka też może to zrobić, czyli to są dwie nauki ze sobą połączone, bo ono tak jakby krążyło. Nutrigenetyka, wpływ genów na to, co możemy jeść, źle jemy, to wpływ tego złego jedzenia na kolejne polimorfizmy genetyczne.
No to dobrze, to w takim razie spróbujmy przynajmniej opowiedzieć, na czym polega kontrola masy ciała z wykorzystaniem nutrigenomiki.
Tak jak powiedziałam wcześniej, część moich pacjentów ma nieskuteczne zalecenia odnośnie żywienia się zgodnie z piramidą żywieniową. Czyli u tych osób, wykonując badanie nutrigenetyczne, jak widzę, jak im dokładnie ułożyć dietę, żeby oni nie przybierali na wadze, żeby spożywali te składniki, które dobrze metabolizują. Więc to jest jakby jedna część tej nutrigenomiki. Druga część to jest to, że ja robiąc to badanie widzę, czy ten pacjent ma skłonności do odkładania tkanki tłuszczowej trzewnej, czy raczej jest to osoba, która dobrze utylizuje energię w postaci termoregulacji, w postaci odkładania jej w tkance podskórnej, tłuszczowej. Więc dla mnie jest to osoba taka mniej zagrożona chorobami metabolicznymi. Następnie mogę sobie na podstawie badań nutrigenetycznych odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent będzie miał efekt jojo. Co to znaczy? Czy na przykład samo zastosowanie diety restrykcyjnej, niskokalorycznej wystarczy do schudnięcia i utrzymania masy ciała. Okazuje się, że u większości nie wystarczy, że jeszcze do tego muszę dobrać odpowiednią aktywność ruchową i również w genach mamy zapisane, jaka aktywność ruchowa jest dla nas najlepsza do redukowania masy ciała.
A czy tam jest też zapisane, w jakim wieku?
Wszystko jest niezmienialne w tych genach. Znaczy, możemy jedynie nasilić daną cechę albo ją wyciszyć. Część osób, w większości, bo może tak powiem, u większości osób zalecaliśmy zwykle ruch aerobowy, który miał służyć redukowaniu masy ciała. I dla części pacjentów to świetnie pomagało. Było skuteczne, a dla części nie. Okazało się, że dla części osób lepszy jest ruch siłowy albo tak zwany wysiłek oporowy. No i znowu wiedząc, jaki wysiłek fizyczny dla danej osoby bardziej służy do redukowania masy ciała, ja mam skuteczniejsze odchudzanie tej osoby, leczenie tej otyłości. Kolejną rzeczą, nad którą się zawsze zastanawiałam, czy emocje mają duży wpływ i czy to może być związane z genami. Zwykle pacjent najchętniej wiąże i mówi, to na pewno w genach zapisane, że ja jem postresowo. Okazuje się, że nie, że bardzo mało osób z nas ma w genach zapisane, że będzie zwiększał swoje łaknienie pod wpływem nasilonych emocji. Ale obserwacyjnie widzę, że nie koreluje to z tymi badaniami, które mamy wykonane, ponieważ większość osób mówi mi, że zajada stresy. I teraz skąd się to wzięło? W genach mamy dobrą odpowiedź na stres, natomiast sami sobie czynnikami emocjonalnymi, środowiskowymi, nawykami, przyzwyczajeniami zrobiliśmy coś takiego, że jak się zestresujemy, to sięgamy po jedzenie. Ale możemy tego nie mieć w ogóle zapisanego w genach i tam może być dobrze. Więc ten czynnik, który jest niezapisany w genach, a jest czynnikiem środowiskowym, powiedziałabym, łatwiej jest wyeliminować. Natomiast ten, który jest zapisany w genach, no to trzeba już przez całe życie pracować na to, żeby ten czynnik poprawiać. Kolejną rzeczą, która mi pomaga, jeśli chodzi o leczenie otyłości u pacjentów, u których wykonuję to badanie nutrigenetyczne, to jest przede wszystkim odpowiedź, czy pacjent będzie obciążony chorobami związanymi z polimorfizmami genetycznymi, na przykład. Czy on ma duże predyspozycje do hyperglikemii, glikemii, u tego pacjenta szczególnie jestem wyczulona na dobieranie pokarmów o niskich indeksach glikemicznych, czy też wręcz liczenia tak zwanych wymienników węglowodanowych. Oczywiście nie będę teraz tego rozszerzała. Jeśli widzę, że pacjent genetycznie jest predysponowany do hiperlipidemii, no to u tych osób będę bardzo pilnowała doboru odpowiednich tłuszczy, proporcji tłuszczy nasyconych do jedno, wielo nienasyconych. Widzę, jaką pacjent ma odpowiedź chociażby na sól. W związku z tym jednym bardzo tą sól ograniczę i zmienię na przyprawy, a drugim powiem, że w zasadzie takie normalne solenie nic mu nie będzie szkodziło. Oczywiście nie przesalanie. No i kolejna rzecz, jak odreaguje na przykład na kawę. Kawa działa świetnie termogenicznie, czyli kawa jest czymś, co zwiększa nam uwalnianie ciepła i też pośrednio przyczynia się do redukowania masy ciała. Ale tej kawy dam więcej dla osób, które mają dobry metabolizm tej kawy. Natomiast nie dam dla osoby, która ma zły metabolizm kawy. W związku z tym zyskuję szereg różnych odpowiedzi, jak dobrze dobrać dietę dla pacjenta, żeby skutecznie, ale nie w krótkim okresie czasu, że teraz chudniemy na wakacje nad Morze Śródziemne, a potem tyjemy, tylko jak leczymy otyłość, czyli skutecznie leczymy chorobę do tego stopnia, że ta choroba nam po prostu za chwilę nie daje efektu i jej nie wraca. Możemy również sobie odpowiedzieć na pytanie, jak w organizmie przeprowadzany jest tak zwany detoks, czyli odczyszczanie z metali ciężkich, z różnych toksyn, z leków. W związku z tym widzę, czy pacjenta mogę obciążyć dodatkowymi lekami, czy muszę uważać na ilość leków, bo po prostu tymi lekami spowoduje złe oczyszczanie organizmu i osłabienie tego organizmu. Mogę też sobie odpowiedzieć na pytanie, czy pacjent w diecie może stosować produkty z glutenem, czy też muszę ten gluten mu wyłączyć z diety.
Z tego, co pani mówi, wynika, że do tej pory można to było zrobić tylko, no nazwijmy to empirycznie, czyli podajemy, patrzymy, jaka jest reakcja,
tak jest,
i wyciągamy wnioski. Teraz możemy ten etap pominąć albo szybciej się dowiedzieć.
Tak, zbadać wręcz, co
do
jest.
Do czego my jesteśmy predysponowani, a do czego nie.
Tak, zdecydowanie tak.
I ta wiedza już pozwala nam łatwiej dobierać właśnie te wszystkie diety.
Poszczególne czy składniki. Nie ma idealnej diety cud, co już wiedzieliśmy, bo tych diet cud pojawiło się ponad 200, można znaleźć w internecie. Każda coś obiecała, bo każda być może znajdzie w profilu nutrigenetycznym kogoś, do którego trafiała i była skuteczna. I dlatego autor napisał, że jest skuteczna. Ale do większości niestety nie pasowała, więc
to jest
była
ta grupa tych 48%, tak, w których może się znaleźć, że tych diet jest bardzo dużo. To nie jest jakaś jedna, która im pomaga wszystkim, tylko tych 48 można podzielić równie dobrze na 48 różnych.
Ale proszę zobaczyć, panie redaktorze, mieliśmy dietę Kwaśniewskiego, czy dietę Atkinsa, to były diety tłuszczowe i były osoby, które się świetnie na nich czuły, ale myśmy wycofali tym osobom tą dietę, bo populacyjnie badając wszystkich, mieliśmy jednak większość tych, którym ona szkodziła, więc profilaktycznie powiedzieliśmy, nie wolno jeść diety tłuszczowej. Dla części dieta Dukana była dobra. Też powiedzieliśmy, proszę nie jeść diety Dukana, bo ona jest dla większości niedobra, ale właśnie dla większości. Jak teraz sobie odpowiemy na pytanie, że ktoś ma profil białkowo-tłuszczowy, metaboliczny, to będzie jadł dietę Dukana i będzie się dobrze czuł, będzie redukował masę ciała. Na tym to właśnie polega, że musimy znaleźć osoby, do której dana dieta pasuje, a nie my wszyscy na hura stosujemy dietę cud, że wszystkim pomoże. I okazuje się, że nie pomaga.
No dobrze, a jak doskonałe jest to w tej chwili już narzędzie? Nazwijmy to nutrigenetykę.
To jest trudne pytanie, dlatego żeby powiedzieć o czymś, że coś jest doskonałe, trzeba mieć stuprocentową gwarancję, że ona jest idealnie dopasowana do wszystkich. Zdarzyć się może jednak tak, że jeszcze czegoś może nie wiemy w tym wszystkim. I
czy
że
to jest
ona,
na razie na etapie takich grubszych wiadomości o naszych
wiadomości,
zmianach?
Można to tak powiedzieć, że to jeszcze są wiadomości, może nie grubsze, no to też takie słowo, że może mieć dwuznaczne znaczenie.
No to chodzi mi o to...
Czy się możemy pomylić?
Tak, jak dalece.
Na pewno mniej, niżeli stosując do wszystkiego tą samą nakładkę diety piramidy polskiego żywienia. To na pewno się mniej mylimy. Na pewno potrafimy odnaleźć już te 48% i je poróżnicować co do profilu składników służących, niesłużących. Natomiast jeszcze mogą być różne interakcje tych polimorfizmów i tego jeszcze może do końca jeszcze nie wiemy, co nie znaczy, że my możemy na tym etapie zaszkodzić pacjentowi. Nie, tylko może nie pomóc mu dla wszystkich już z kolei w 100%.
Czyli gdyby pani zaryzykowała, to w jakim stopniu możemy pomóc, znając właśnie...
Powiem tak, z profilami nutrigenetycznymi pracuję od 2,5 roku.
To niewiele, jak nauka.
No właśnie dlatego trudno mi jest oszacować ten procent, o który pan redaktor mnie pyta. Natomiast co ja państwu mogę powiedzieć, że zdarzało mi się tak, że pacjenci mieli do mnie pretensje, że do tej pory leczyłam ich źle, zalecałam niewłaściwe dla nich diety. Bo jak zrobili profil nutrigenetyczny i zaczęli się odżywiać zgodnie z profilem, czują się lepiej, redukują masę ciała, ją utrzymują. Ale to nie była moja wina. Bo ja po prostu stosowałam to, co było w standardach dla wszystkich, tak? Więc teraz dla tych, bo nie jest też tych pacjentów już tysiące, żebym mogła powiedzieć w konkretnych procentach, dla ilu pomogłam w 100%, dla ilu 70%, dla ilu 50%, żeby uśrednić też tą wartość. Natomiast zdecydowanie lepiej mi się pracuje z pacjentami, którzy już taki profil nutrigenetyczny przenoszą. Po prostu może też jest to taka inna niż dodatkowa wartość dodana. Na pacjent, jak widzi coś, że jest w genach, to nawet jak ja przedtem mówiłam, proszę nie jeść glutenu, bo najprawdopodobniej coś jest na rzeczy z glutenem i pewnie pan tego nie toleruje. No to tak trochę ja, trochę nie ja, trochę mnie oszukiwał. Jak zobaczył, że jest w genach nietolerancja glutenu, mówi, o nie, to już jak w genach zapisane, to już nie będę jadł, bo to chyba prawda. W związku z tym to też z tego powodu może być, że to moje leczenie jest bardziej skuteczne, bo pacjent się bardziej pilnuje moich zaleceń żywieniowych.
No to za chwilę jeszcze dowiemy się, co możemy wyczytać w naszych genach i jak możemy przyswajać te minerały czy witaminy i czy to nam może pomóc, a może czasem zaszkodzić.